With the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokui I Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars for 88 years. The Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the Internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna. Katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio La Polonii już od 88 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi brat Daniel Gery, franciszkanin.
Witam Was, drodzy słuchacze i miłe słuchaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Kiedy ranne wstają zorze, Tobie ziemia, Tobie morze, Tobie śpiewa żywioł wszelki, bądź pochwalony Boże wielki. Tobie śpiewa żywioł wszelki, bądź pochwalony Wielki.
Inkwizycja to nazwa instytucji śledczo-sądowniczej Kościoła katolickiego, działającej od VIII do IX wieku, utworzonej w celu wyszukiwania, nawracania i karania heretyków w oparciu o postanowienia ujęte w dokumentach soborowych, synodalnych oraz bulach papieskich. W języku potocznym termin inkwizycja bywa używany jako synonim kontroli sumień i poglądów przez władzę. Inkwizycja stanowi jeden z najbardziej kontrowersyjnych tematów z historii Kościoła katolickiego, obecny w polemikach międzyreligijnych, antyreligijnych i antyklerykalnych.
Zapraszamy Was na archiwalny program Ojca Mariana Tolczyka.
Witam Was, drodzy rodacy i miłe rodaczki, w staropolskim niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na moim biurku leży list od słuchacza godziny różańcowej z Philadelphia, Pennsylvania, w którym, dziękując za audycję o New Age i sektach, stwierdza, jest cała masa wrogów Boga i Kościoła katolickiego, o których warto mówić, bo niestety jesteśmy dość podatni na różne teorie, nowostki, pomysły, błędy. Odwieczny wróg Boga jedynego czatuje na każdego z nas, gotowy by nas otumanić, oszukać, ogłupić. Ojcze Marianie, pisze na końcu tego listu nasz słuchacz, proszę, jeśli to możliwe, o kontynuowanie pogadanek o niebezpieczeństwach rozmaitych, czyhających na nas rodaków tutaj i w kraju. Pozwólcie więc, że dziś zajmę się nie konkretnym zagrożeniem, ale argumentem prawie zawsze wytaczanym, jak wielkie działo przez osoby niechętne czy wręcz wrogie katolicyzmowi, którym jest inkwizycja. Zacznijmy od mitu utworzonego wokół inkwizycji. Każą widzieć w inkwizycji stojącą ponad prawem tajną policję Kościoła, w której fanatycy, okrutnicy i zbrodniarze w sukniach duchownych, tacy jak osławiony hiszpański inkwizytor Tomasz de Torquemada czy Bernard Guy, autor podręcznika inkwizytora, rozkoszowali się ścigając, torturując i mordując każdego, kogo tylko im się spodobało. Według czarnej legendy inkwizycja miała być narzędziem najstraszliwszego w dziejach ludzkości masowego prześladowania, fanatyzmu i kontroli myśli, któremu faszyzm i komunizm razem wzięte nawet nie dorównują. Jej ofiarami padły rzekomo dziesiątki, jeśli nie setki, tysięcy Indian i Żydów, kobiet posądzanych o czary, światłych naukowców, którzy weszli w konflikt z doktryną Kościoła katolickiego, jak Giordano Bruno czy Galileusz, oraz szlachetni idealiści, tacy jak Albigensi, prześladowani za wolność myśli. Sam fakt istnienia inkwizycji świadczyć ma o nietolerancji Kościoła katolickiego jako instytucji totalitarnej oraz o tym, że wiara, gorliwość religijna i przywiązanie do dogmatów prowadzi do fanatyzmu i okrucieństw. Trzeba przyznać, że ten potoczny obraz inkwizycji opiera się na oderwanych faktach, przeinaczeniach i danych wyolbrzymianych głównie przez publikacje goniące za sensacją i filmy typu Imię Róży, które nie mają prawie nic wspólnego z prawdą historyczną. Czym więc naprawdę była inkwizycja? Były to sądy kościelne, mające na celu orzekanie w sprawach herezji, czyli nauk niezgodnych z doktryną Kościoła. Pierwsze trybunały inkwizycyjne powstały w 1184 roku w wyniku porozumienia papieża Lucjusza III z cesarzem Fryderykiem Barbarosą. Wkrótce jednak w obliczu herezji albigenców, zwanych też katarami, papież Grzegorz IX przeprowadził reformę inkwizycji. Chodziło o to, że oskarżenie o herezję stało się powszechnie nadużywanym orężem w rozgrywkach politycznych. Do tej pory wyrokowanie o herezję leżało w kompetencjach lokalnych biskupów, ale zbyt często byli oni zastraszani lub korumpowani przez władców feudalnych. Dlatego Grzegorz IX podporządkował inkwizycję bezpośrednio papieżowi i oparł głównie o wyjęte spod władzy biskupów zakony żebracze. Osobną kartę stanowi inkwizycja utworzona w 1478 roku przez władców Hiszpanii Izabelę i Ferdynanda dla wykrywania ochrzczonych muzułmanów i Żydów, którzy tylko udawali chrześcijan, potajemnie zachowując wierność religii swych ojców. Watykan nie miał nad nią praktycznie żadnej kontroli i kolejni papieże protestowali przeciwko wyrokom hiszpańskich trybunałów inkwizycyjnych. Doszło nawet do tego, że edykt rządu hiszpańskiego zabronił pod karą śmierci ogłaszania w Hiszpanii aktów Stolicy Apostolskiej skierowanych przeciwko inkwizycji. Kto zestawi legendę o inkwizycji z danymi, które znajdują się w źródłach i opracowaniach historyków, przeżyje głębokie zdumienie. Oto papież Grzegorz IX, który położył fundamenty zasad funkcjonowania trybunałów inkwizycyjnych, zaznaczał, że jednym z ich podstawowych celów ma być niedopuszczenie do karania za herezję osób niewinnych, zaś bula Lucjusza III ad abolendam nakazująca tworzyć trybunały inkwizycyjne, w ogóle nie przewidywała kary śmierci za herezję. To prawda, że od połowy XIII wieku inkwizytatorom wolno było posyłać skazańca na tortury, jednak zeznań wydobytych podczas nich nie można było wykorzystywać jako materiału dowodowego, stąd w praktyce nie korzystano z tej możliwości zbyt często. Zupełną nowością była przyjęta właśnie przez inkwizycję zasada, iż człowiek chory psychicznie nie może być sądzony ani karany. Wymogiem inkwizycji było też badanie lekarskie, rozpoczynające przewód sądowy. Oskarżony przed Trybunałem Inkwizycyjnym nie tylko mógł, ale wręcz musiał korzystać z usług obrońcy. Sędzia zaś miał obowiązek konsultowania się z ławą przysięgłych, którą instrukcje świętego oficjum nakazywały wybierać spośród najbardziej szanowanych miejscowych obywateli. Poza tym oskarżonemu i jego obrońcy sąd miał obowiązek udostępnić wszystkie zebrane dowody winy wraz z podaniem nazwisk zeznających przeciwko oskarżonemu świadków. Postępowanie Trybunału Inkwizycyjnego, nawet jeśli ustaliło winę oskarżonego, nie zawsze kończyło się najwyższym wymiarem kary, czyli stosem. Trybunały wymierzały rozmaite kary kanoniczne, nakładały grzywny, skazywały na więzienie, nakazywały noszenie znaków hańby czy udział w obrzędzie pojednania auto da fe. Jeśli chodzi o liczbę skazanych na śmierć przez inkwizycję, to dla przykładu w hiszpańskim okręgu Bajados w ciągu 106 lat dość gorącego okresu działalności inkwizycji skazano na stos zaledwie 20 osób. W całej Hiszpanii w latach 1560-1700 wydano mniej niż 500 wyroków śmierci, około 1 na 100 procesów, zaś w całym Meksyku w tym samym okresie 39 wyroków. Liczby te są bardzo daleko od tych, które potocznie przypisuje się inkwizycji. Nie twierdzę, że inkwizycja nie istniała, ani że poszczególni jej sędziowie nie dopuszczali się występków. Nie była jednak wymyślona jako narzędzie terroru Kościoła katolickiego. Czy więc trzeba bronić inkwizycji? Na to pytanie odpowiada polski dominikanin ojciec Jacek Sali w książce pod tytułem Pytania nieobojętne.
W moim przekonaniu inkwizycji nic nie jest w stanie usprawiedliwić. Odpędzanie wilków zagrażających Bożej owczarni jest na pewno czymś chwalebnym, ale czyni się to modlitwą, przykładem życia, głoszeniem Słowa Bożego i przekonywaniem, a nie poprzez zadawanie gwałtu. Gwałt zadawany w obronie prawdy nie tylko krzywdzi konkretnych ludzi, ale kompromituje prawdę. Ci zaś, którzy się do niego uciekają, choć ich intencją było odpędzenie wilków, sami się w wilków przemieniają. Krótko mówiąc, choć można podać 1000 wyjaśnień usprawiedliwiających powstanie i działanie inkwizycji i ponadto 1000 sprostowań łagodzących ogólny jej obraz, wszystkie razem nie przeważą one tego grzechu koszmarnego, że inkwizycja w imię prawdy, i to w imię prawdy Bożej, zadawała cierpienie i śmierć.
W opublikowanej kilka lat temu książce pod tytułem Kiedy papież prosi o przebaczenie, Luigi Acatoli wylicza także inkwizycję pośród 21 trudnych tematów przeszłości i współczesnego życia Kościoła, w związku z którymi nasz Ojciec Święty wypowiadał przy różnych okazjach mea culpa Kościoła. Przyczynę takiego postępowania Jan Paweł II wyjaśnił dziennikarzowi Janowi Gawrońskiemu w słowach cytowanych w tej książce. Pod koniec tego drugiego tysiąclecia musimy zrobić rachunek sumienia, gdzie jesteśmy, gdzie Chrystus nas przywiódł, gdzie odeszliśmy od Ewangelii. Z myślą o tym rachunku sumienia Kościoła jako przygotowaniu do wielkiego jubileuszu Ojciec Święty pisał w liście Tertio Millenio Adveniente.
Radość każdego jubileuszu jest w szczególny sposób radością z odpuszczenia win, radością nawrócenia. Gdy zatem zbliża się ku końcowi drugie tysiąclecie chrześcijaństwa, jest rzeczą słuszną, aby Kościół w sposób bardziej świadomy wziął na siebie ciężar grzechu swoich synów, pamiętając o wszystkich tych sytuacjach z przeszłości, w których oddalili się oni od Chrystusa i od Jego Ewangelii, i zamiast dać świadectwo życia inspirowanego wartościami wiary, ukazali światu przykłady myślenia i działania będące w istocie źródłem antyświadectwa i zgorszenia. Kościół, choć jest święty dzięki swemu włączeniu w Chrystusa, niestrudzenie czyni pokutę. Zawsze przyznaje się przed Bogiem i przed ludźmi do grzesznych swoich dzieci. Mówi o tym Konstytucja Lumen Gentium. Kościół, obejmujący w łonie swoim grzeszników, święty i zarazem ciągle potrzebujący oczyszczenia, podejmuje ustawicznie pokutę i odnowienie swoje. Bolesnym zjawiskiem, nad którym synowie Kościoła muszą się pochylić z sercem pełnym skruchy, jest przyzwolenie, okazywane zwłaszcza w niektórych stuleciach, na stosowanie w obronie prawdy metod nacechowanych nietolerancją, a nawet przemocą. Okoliczności łagodzące nie zwalniają Kościoła od obowiązku wyrażenia głębokiego ubolewania z powodu słabości licznych swoich synów, którzy zniekształcili jego oblicze i nie pozwolili mu być doskonałym odzwierciedleniem wizerunku jego ukrzyżowanego Pana, niezrównanego świadka cierpliwej miłości i pokornej łagodności. Te bolesne doświadczenia przeszłości stają się lekcją na przyszłość, która winna skłonić każdego chrześcijanina do ścisłego przestrzegania złotej zasady sformułowanej przez Sobór. Prawda nie inaczej się narzuca, jak tylko siłą samej prawdy, która wnika w umysły jednocześnie łagodnie i silnie.
Z inicjatywy Ojca Świętego pod koniec października zeszłego roku na Watykanie odbyło się trzydniowe sympozjum na temat inkwizycji. Media na całym świecie oczekiwały, że zaraz po jego zakończeniu Kościół wystąpi z prośbą o przebaczenie za inkwizycję. Jan Paweł II stwierdził jednak, że urząd nauczycielski nie może prosić o przebaczenie bez dokładnego zaznajomienia się z owocami sympozjum, z sytuacją tamtych czasów i prawdą o inkwizycji, a nie jej zafałszowanym i tendencyjnym obrazem. Jak to ujął ojciec Georges Cottier, teolog domu papieskiego, który przewodniczył temu sympozjum, nie można prosić o przebaczenie za grzechy, które nie miały miejsca. Według planów Watykanu, momentem, w którym Jan Paweł II wypowie wielkie mea culpa za grzechy i zaniedbania Kościoła, będzie środa popielcowa roku 2000. Aktu tego papież dokona podczas specjalnej ceremonii w Bazylice Świętej Sabiny na Aventinie. My tymczasem, korzystając z czasu, który pozostał do rozpoczęcia roku świętego, starajmy się lepiej poznać historię Kościoła, w tym także niełatwe jej karty. Idźmy w ślady Piotra naszych czasów, bardzo serio traktującego wezwanie swego wielkiego poprzednika, świętego Piotra Apostoła, który pisał: nie obawiajcie się gruźb i nie dajcie się zaniepokoić. Bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, to domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają.
Teraz nasze cotygodniowe ogłoszenia.
Sierpień przynosi nam wiele świąt maryjnych. 22 sierpnia, w oktawę Niebowzięcia, przypada święto Najświętszej Maryi Panny, Królowej Nieba i Ziemi. Na sierpień Ojciec Święty podaje nam następującą intencję modlitwy: aby rodziny przez życie modlitwy i miłości stawały się coraz bardziej szkołami wzrastania w człowieczeństwie. Rycerstwo Niepokalanej modlić się będzie, aby męczeństwo i dar życia świętego Maksymiliana dawały siły i były światłem dla prześladowanych członków Kościoła.
Wszystkie intencje nadsyłane do nas na sierpień włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę sierpnia. Przez cały ten miesiąc was i wasze intencje polecać będziemy Bogu Miłosiernemu za stawiennictwem Matki Bożej Częstochowskiej.
Informujemy was, że ojcowie franciszkanie przyjmują zamówienia na msze święte indywidualne, msze wieczyste i gregoriańskie. Zamawianie mszy świętych i lampek wotywnych przyczynia się do utrzymania godziny różańcowej.
Zakończyliśmy naszą nowenę do świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Stawiennictwu tego wielkiego czciciela niepokolanej polecaliśmy wszystkie intencje nadsyłane przez was podczas tej nowenny. Wysłaliśmy wam zaproszenie do udziału w nowenie do Matki Bożej Różańcowej, która będzie trwała przez cały październik. Pamiętajcie, że ten program i cała internetowa, radiowa sieć Godziny Różańcowej istnieje i może głosić Ewangelię wszystkim waszemu wsparciu, dzięki waszej modlitwie i ofiarom materialnym. Serdecznie zachęcam was do udziału.
Cały czas pracujemy nad promocją ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół Ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca. Ojcowie Franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą.
Wysłaliśmy do Was soroczne prośbę, nasz apel, aby wesprzeć fundusz Ojca Justyna. To dzięki Waszej życzliwości możliwe staje się przybliżenie ludziom wspaniałej postaci Ojca Justyna Figasa, franciszkanina, naszego założyciela, wielkiego kapłana i Polaka Amerykanina.
Wasza ofiara
przybliża także dzień, kiedy, jak wszyscy wierzymy, ojciec Justyn zostanie wyniesiony do chwały ołtarzy, jako błogosławiony.
Trwają wakacje. Przeżywajcie je godnie, radośnie, w łasce uświęcającej, na chwałę Stwórcy i dla wzmocnienia swych sił fizycznych i duchowych. Starajcie się w każdą niedzielę i święta obowiązkowe uczestniczyć we mszy świętej. Niedziela jest w pełnym znaczeniu tego słowa dniem zgromadzenia liturgicznego, w którym zbierają się wierni dla słuchania Słowa Bożego i uczestniczenia w Eucharystii, aby wspominać mękę, zmartwychwstanie i chwałę Pana Jezusa i składać dziękczynienie Bogu.
Bogu dziękujemy za Wasz udział w nowenach oraz za Wasze modlitwy i ofiary, którymi wspieracie godzinę różańcową. Niech Bóg Wam w szczególny sposób za to błogosławi.
Godzina różańcowa Ojca Justyna to katolicka audycja ewangelizacyjna, która jest nadawana przez radio i internet dla Polonii już 88 lat.
Godzina różańcowa przez okrągły rok co tygodnia spełnia misyjne zadanie, głosząc Ewangelię, dobrą nowinę Chrystusa rodakom rozumiejącym język polski. Wspierajcie to dzieło misyjne modlitwą i ofiarami, aby mogło trwać i rozwijać się przez następne lata. Poprzez nasze pogadanki pragniemy służyć Wam całym sercem i ze wszystkich sił, aby przybliżyć Was do Jezusa Chrystusa i Jego Matki, aby życie Wasze upływało w duchowej radości i pokoju.
Finansowanie programu pochodzi głównie z ofiar, o które prosimy drogą pocztową. Nie mamy żadnych sponsorów ani specjalnych funduszy. Polegamy całkowicie na Waszej ofiarności. Wspierajcie nas modlitwą i ofiarą. Piszcie do nas. Godzina Różańcowa Ojca Justyna, skrytka pocztowa 454, Atoll Springs, New York 14010.
Na zakończenie programu proszę o błogosławieństwo naszego ojca prowincjała James McCurry.
Niech Bóg Was błogosławi i strzeże. Niech rozpromieni swoje oblicze nad Wami i obdarzy Was swoją łaską. Niech zwróci ku Wam oblicze swoje i obdarzy Was pokojem. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Dzięki Waszemu wsparciu możemy nadal spotykać się na falach radiowych lub poprzez internet. Możemy wspólnie ewangelizować świat.
Wszystkich naszych słuchaczy zapraszam na program Godziny Różańcowej za tydzień. Dziś rozstaję się z Wami, pozdrawiając po franciszkańsku pokój i dobro.